Sobota, drugi dzień listopada, Wojtek Kwarciak, witam i zapraszam na audycję Godzina Gminy Zielonki, która powstaje przy współpracy z Urzędem Gminy Zielonki. Następujący po święcie Wszystkich Świętych Dzień Zaduszny obchodzony jest w Polsce jako Święto Zmarłych. W tych dniach nie tylko pamiętamy o tych, którzy odeszli, ale też chcemy uczcić ich symbolicznie, dbałością o miejsca ich wiecznego spoczynku, oddaniem czci poprzez złożenie kwiatów na grobach czy zapaleniem zniczy. Groby to też nasza historia i to bodaj najważniejsza jej część. W kontekście historycznym o pamięci o zmarłych porozmawiamy z historykiem doktorem Mateuszem Wyżgą. Nasz gość jest pracownikiem naukowym Katedry Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest również historykiem naszej gminy, autorem jej pierwszej monografii historycznej w tej pięknej ziemi, gmina Zielonki od średniowiecza do czasów współczesnych. Doktor Wyżga znany jest również słuchaczom z ciekawych opowieści o poszczególnych sołectwach gminy Zielonki. Kiedy powstały nekropolie, które odwiedzamy w gminie Zielonki?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, gmina Zielonki, można powiedzieć, podobnie jak ziemia podkrakowska, ziemia krakowska, to jest jeden wielki cmentarz. My stąpamy po dachu prahistorii. Z niecierpliwością czekam na budowę północnej obwodnicy Krakowa, bo wtedy mogą wyjść nowe, nieznane nam znaleziska pradziejowe, czego przedsumak mieliśmy ostatnio w Modlnicy. Natomiast wracając do tej kwestii jednego wielkiego cmentarza, mamy takie nawarstwienie kultur prahistorycznych, a potem historycznych, no, że są to rzeczy szalenie ciekawe i nawarstwione, co niekiedy utrudnia odczytanie poszczególnych stadiów rozwoju kultur funeralnych na tym terenie. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze nekropolie znane nam z czasów historycznych, to oczywiście są nekropolie parafialne, o których wiemy już sporo, zwłaszcza dzięki badaniom monograficznym nad poszczególnymi parafiami. Ale tutaj trzeba dodać jedną kwestię. Pierwsze kościoły parafialne powstawały niejednokrotnie w miejscach dawnych kultów pogańskich, czyli kiedy kościół nastał tutaj po chrzcie Polski, powoli zawiązywała się sieć diecezji parafii, no to powiedzmy, że większość kościołów znanych nam podkrakowskich to jest gdzieś XII-XIII wiek, te pierwsze kościoły, Modlnica i potem inne, które się narodziły, to łącznie z nimi zaczęły powstawać nekropolie, czyli cmentarze. Niejednokrotnie były one już wtedy, kiedy kościoła jeszcze nie było, czyli wskazywano miejsce, tu powstanie kościół, powiedzmy z tych starszych, no to mamy starą parafię w Zielonkach czy w Raciborowicach i ludzie zaczęli się gromadzić w kaplicy, którą najpierw budowano drewnianą, bo kościół budowano kilka czy kilkadziesiąt lat, ale nekropolia funkcjonowała. Na początku, jak mówią archeolodzy, z dala od kościoła, potem zaczęto przybliżać się kościołowi. To należy pamiętać właśnie o tej części styku dwóch światów, świata barbarzyńskiego, świata pogańskiego oraz świata chrześcijańskiego. To są niesłychane rzeczy, bardzo ciekawe, ponieważ kiedy zakładano te kościoły podkrakowskie, sytuowano je najczęściej na wzgórzach, w ten sposób, aby widziały okolice, w tych miejscach przecież były dawniej świątynie pogańskie, więc tak jakby nowa jakość religijna została tchnięta na te tereny i co ciekawe, niszczono świątynie pogańskie, jak czytamy w literaturze naukowej, ale nie niszczono cmentarzy pogańskich, szanowano zwłoki przodków tych, którzy już musieli przyjąć nowego Boga, czyli oni jeszcze mogli się pokłonić swoim pradziadom, a te wszystkie kultury teraz po prostu w tak rozwiniętym budownictwie, jakie ma teraz miejsce, drogownictwie, wychodzą z ziemi, więc mamy może ostatni raz taką okazję, aby to dobrze zbadać i zachować do potomności.
Wspomniał pan, że nekropolie chrześcijańskie były usytuowane w sąsiedztwie kościołów. A zastanawiał się pan kiedyś, dlaczego właśnie tak jest?
Sprawa jest bardzo ciekawa. W starożytności, to może z mądrość ludów starożytnych, miejsca pochówków były oddalone od świątyń i od siedzib ludzkich. Prosta sprawa. Ciało po śmierci zaczyna gnić i to jest sygnał dla organizmów żywych. Nie podchodź do mnie, ja zarażam, ja gniję, mnie już nie ma. Natomiast wraz z wejściem chrześcijaństwa zmienił się światopogląd. Oto się okazało, że najważniejsze jest być jak najbliżej Boga, jak najbliżej sakrum, jak najbliżej świętych. I dlatego grzebano zaraz przy świątyni albo wręcz w świątyni. Świątynie były cmentarzami. Po łacinie cemeterium, cmentarz. I nasze kościoły średniowieczne najczęściej, powiedzmy, ja zajmuję się wycinkiem 25 parafii na północ od Krakowa, to większość tych kościołów założona gdzieś w XII-XIII wieku funkcjonowała ze swoimi cmentarzami przez jakieś 600 lat, pół tysiąca lat na małym terenie, bo te kościoły były ogrodzone, te cmentarze przykościelne były ogrodzone i proszę sobie wyobrazić, pół hektarowa działka, nie więcej, na której przez 600 lat grzebane są zwłoki. Oczywiście oni by się tam nie pomieścili. Widzimy dzisiaj, jak wygląda cmentarz rakowicki czy inny. Po prostu te ciała, po okresie, kiedy ze szczątków kostnych zeszła już tkanka mięsna, te kości były usuwane z tych cmentarzy przenoszone do ossariów, czyli kostnic, na terenie cmentarza. Jak się kostnica zapełniła tymi starymi kośćmi, to wtedy dopiero organizowano jedno ogromne, zbiorowe, bardzo eleganckie nabożeństwo z udziałem wysokich oficjeli kościelnych. Była cała parafia, żeby jeszcze raz móc zobaczyć na żywo szczątki swoich przodków. I te kości były zakopywane w wielkim dole na terenie cmentarza, czyli cmentarz ten średniowieczny, nowożytny funkcjonował aż do rozbiorów, ponieważ wtedy to już zaborcy wprowadzili przepisy zakazujące grzebania przy kościele i oddalania nekropolii przynajmniej o te kilkaset kroków, żeby nie zagrażały wprost funkcjonowaniu żywych ludzi. A tymczasem co było wcześniej? W protokołach po wizytacjach biskupi poszczególnych parafii czytamy, że smród nie do zniesienia w kościele z powodu grzebania z głównie szlacht, ale też chłopów w naszych parafiach na terenie gminy Zielonki w kościele, no zwłaszcza miesiące letnie, niesamowity odór przecież. Stąd proszę sobie teraz dodać do tego, że kadzono, kadzidło było w użyciu, ale także nasadzono lipy przy kościołach. Może to jest dlatego, lipa pięknie pachnie, aby jakoś rozwodnić ten niezbyt ciekawy aromat. Oczywiście nosy ludzi wtedy były grubsze i miały mniejszą absorpcję nieczystości i złych zapachów. Natomiast no to jest godne podkreślenia, że funkcjonowano bardzo blisko osób zmarłych. Żywi i zmarli byli ze sobą dzień w dzień obecni. Czy w Zielonkach, czy w Giebułtowie, dla którego mamy rewelacyjne materiały, czy w Raciborowicach, myśląc o naszych kościołach parafialnych, czy też w Koszkwi, no wszędzie tam żywi stykali się na co dzień ze zmarłymi. Natomiast taka ciekawostka, dawne cmentarze to nie były miejsca, gdzie było bardzo dużo nagrobków. Mogiły były ziemne, najczęściej nieoznaczone i po prostu rozdoptywane przez procesje przy kościołach. To było miejsce takiego teatrum, obrzędy męki pańskiej, drogi krzyżowej, na ścianach kostnic i dzwonnic malowane wizerunki śmierci, dans macabre, taniec śmierci. Inaczej kierunkowało wyobrażenia religijne ludzi tamtych czasów, prawda? Czasów sprzed industrializacji. Temat ten zasługuje na uwagę dlatego, ponieważ jest nieopracowany. Rozmawiam z wieloma archeologami, którzy mówią, że dla nich no ten okres, powiedzmy dla nas staropolski, czyli XVI, XVII, XVIII wiek, to jest dla nich bardzo młode dziecko badawczo. Oni się zajmują kulturami o wiele starszymi. My tutaj mamy źródła pisane, więc jest to ciekawy styk. Historycy mogą dać rękopisy, zbadać. Archeolodzy mogą tkanki, te, które tam leżą, wyciągnąć na powierzchnię ziemi i opisać. I do tego antropolodzy, którzy mogą analizować kości i sprawdzić, co te osoby jadły, czy to były osoby dobrze odżywione, na co chorowały. Więc jest to bardzo ciekawy, interdyscyplinarny kierunek, żeby się tym zająć. I powrócę może do naszych cmentarzy. Jest tu kilka ciekawych rzeczy, których dzisiaj już nie ma, bo tych cmentarzy nie ma. To jest tylko ziemia jako kościoła nasadzona drzewami, ale te rzeczy istnieją po prostu w rękopisach i można o tym opowiedzieć.
Wspomniał pan, że przez nawet 600 lat zmarłych grzebano na terenach przynależących do kościoła, po czym te kości, które zostały po nich, składowane były w jednym miejscu, a później, kiedy miejsce w kostnicach się kończyło, miał miejsce taki zbiorowy pochówek. Czy na terenie gminy Zielonki zachowały się jeszcze takie miejsca, które mogą o tym świadczyć?
Tak, zachowały się dla miejscowości naszej gminy Zielonki dzięki zachowanym źródłom. Oczywiście możemy wskazać wprost na świątynię giebułtowską, ponieważ czytałem przekazy plebana, który w Księgach Umarłych pisał wprost. Oto z powodu tego, że dawno nie usuwaliśmy kości ani z kościoła, ani z otoczenia, doszło do tego, że musieliśmy przekopać cały cmentarz, wyczyścić i zrobiliśmy jedno zbiorowe nabożeństwo, bo tylko pod tym warunkiem, że zrobiliśmy piękne nabożeństwo, biskup pozwolił nam na tę tak zwaną translokację kości i to w Giebułtowie działo się gdzieś w pierwszej połowie wieku XVIII. Trzeba pamiętać, że parafie, o których mówimy, to były parafie ludne, bogate, więc jeżeli średnio parafia miała 2000 ludzi, to rocznie umierało około 40 osób, 40 pogrzebów. Na przestrzeni około pół hektara to nam daje średnio, przeliczając, mogła mieć 1,5 metra kwadratowego. To jest jakieś 200 miejsc grzebalnych, odliczając kościół i ścieżki wokół kościoła, a więc 200 miejsc to im pozwalało przez 4 lata przynajmniej grzebać ludzi, ale oczywiście niektóre mogiły były wielowarstwowe, do 6 warstw pod sobą, ale przynajmniej co 20 lat taka translokacja miała miejsce na terenie naszych kościołów. Proszę pamiętać o jednym. Najbardziej godni szlachcice, duchowni, ale też elita wiejska, młynarze, karczmarze, niejednokrotnie też dziadowie z przytułka przykościelnego byli grzebani w świątyni. Ci najlepsi, najważniejsi w murowanych, niekiedy drewnianych kryptach. Pośredniejsi ludzie byli grzebani wprost pod podłogą kościoła w ziemi, przez co wiemy z wizytacji czy w Giebutowie, czy w Zielonkach, że podłoga, cytuję, stale była ruszana, czyli ona była otwierana, tam grzebano ludzi, z powrotem płytki czy też cegłę rozkładano, no więc to ciągle żyło, prawda? Stąd właśnie problem z fetorem w okresie letnim. Albo ciekawostka, dzieci organistów były grzebane pod chórem, prawda? Jakie ciekawe, takie rodzinne, można powiedzieć, sprzężenie. Inni byli grzebani wokół kościoła, były sfery elitarne. Główne wejście do kościoła, boczne wejście do kościoła, tam się grzebała elita. Grzesznicy, którzy chcieli na całą, aż po wieczność, na ten cały okres pokutować, zalecali się grzebać pod drogą. I niekiedy, jak w Wawrzęczycach, mamy takie wpisy na epitafiach. Depczcie po mnie, aż po dzień sąd ostatecznego, bo jestem niegodny. Takie rzeczy też mamy. I to jest cmentarz przykościelny, czyli gro ludzi, większość parafian była grzebana, giebutowskich, zieloneckich, raciborowskich, była grzebana na tych cmentarzach wokół kościoła, w tej zamkniętej, niewielkiej przestrzeni, zawsze ogrodzonej. Chociaż niekiedy były problemy. W Giebutowie wiemy, że wizytator sarkał, że dzieci się bawią na cmentarzu, że bydło wchodzi. No fakt, bydło wchodziło, żeby zjeść trawę, bo to była murawa, cmentarze były po prostu murawami. W każdym razie ogradzano, żeby nie przychodziły psy ani dzikie zwierzęta i nie wykopywały zmarłych. Ostatnia warstwa miała około 50 cm ziemi jedynie, więc aby do tego nie dochodziło, cmentarze miały być grodzone, bo gdyby na przykład na cmentarzu Miejscu Świętym doszło do rozlewu krwi, to był zakaz grzebania. To był interdykt biskupi i póki biskup nie odświęcił, można powiedzieć, tego miejsca, nie wolno było na cmentarzach grzebać ludzi. I wtedy parafianie jak sobie mogli radzić? Grzebali po poboczach dróg, po rowach, póki cmentarz nie nabrał świętości ponownie. Do miejsc grzebalnych musimy dodać jeszcze inne. Nie tylko kościół w tamtych czasach przedprzemysłowych, nie tylko cmentarz przykościelny, ale samobójcy byli grzebani po granicach. Granica była czymś bardzo ważnym w świadomości ludzi wsi. Na granicach grzebano niegodnych właśnie. O samobójcach wiemy, ale granica była też takim symbolem przekroczenia jakiejś wielkiej materii świata. Ludzie operowali w ramach swojej parafii, to był ich najważniejszy świat. A przekroczenie granicy było czymś po prostu nowym, dziwnym. Poza granicami, miejscami grzebalnymi były mogiły w polach, pod figurami. Jeżeli była klęska głodu, zmarło tak dużo ludzi, że nie było dla nich miejsca przy kościele, oni byli wożeni w pola pod figury. O czym wiemy właśnie z analizowanych tutaj kościołów naszej gminy Zielonki. Kolejnym miejscem były doły epidemiczne w dziwnych miejscach, na obrzeżach wsi. To, co dzisiaj zwiemy cholerkami, co widzimy w Giebutowie, w Biwicach, w Zielonkach, to są mogiły choleryczne z XIX wieku. Zarażeni ludzie nie mogli być grzebani z powodów sanitarnych, to już austriackie przepisy normowały, ale wcześniej, w czasach szalejącej już dżumy, w Polsce szlacheckiej również nie grzebano zarażonych na epidemię na cmentarzach. Robiono dla nich miejsca osobne. O tym archeolog wie, kiedy zaczyna kopać i widzi pierwsze co, to ręce związane różańcami i jakiejś głębokości warstwę wapna, to wiadomo, że jak jest wapno, to mamy do czynienia z mogiłą epidemiczną. Dżuma, no dżuma znika gdzieś z tych terenów 1720 rok, potem inne, dury brzuszne i tak dalej, a w końcu kilka ataków cholery w XIX wieku, które potrafiły wyeliminować nawet 1/3 parafii. I to są te właśnie miejsca, gdzie chowano normalnie ludzi. Oprócz tego mamy jeszcze jeden rzadki typ, co z Ksiąg Umarłych daje się wyczytać, mianowicie miejsca przydrożne dla osób niegodnych, ale też osób NN. Mamy przypadek z Michałowic, gdzie znaleziono zmasakrowane zwłoki zimą kobiety. Nikt nie potrafił jej rozpoznać, była cała pocięta, czy to nasza, czy nie nasza. A wiadomo, że niekiedy ludzie wychodzili na służbę do Krakowa i tam przebywali przez kilka miesięcy. Nie było smartfonu, więc nie można było wprost sprawdzić, czy to jest nasza, czy nie nasza. Zgłoś się, prawda? Czy ty gdzieś żyjesz jeszcze? No i w tym przypadku pleban powiedział tak. Poczekamy kilka dni, czy się sprawa wyjaśni. Nie wyjaśniła się. Zakopano ją w tym samym miejscu, gdzie ją znaleziono, przy drodze. A pleban dopisał tylko w uwagach o niej, w Księdze Zmarłych, Pan pomści twą krew. Czyli w zależności od tego, jak to za życia funkcjonował, takie miejsce mógł znaleźć po śmierci. Natomiast jedna rzecz jest bardzo ciekawa. Dotyczy jednego ze szlachciców z miejscowości Radwanowice. Miejscowość Radwanowice była bardzo ciekawą wsią, gdzie żyła uboga szlachta, parafii Rudawa. I ksiądz przy wpisie o pochówku jednego z tamtejszych szlachciców radwańskich w kościele dopisał takie złośliwe słowa. Wkradł mi się do kościoła, bo do dziś syn za grób ojca zapłacić nie chce.
Do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.